nie to, że w kolejności, tylko Jacka Orłowskiego. Prosimy, bracie.
Trzeciego w kolejności, bo najdalej pewnie mieszka. Tak? No tak, bo tak, domyślam się, że Piotr. A, okej, okay. No to zgadza się, wszyscy mieszkają bliżej niż ja, więc bardzo, bardzo Ci dziękuję. Tak sobie właśnie pomyślałem. Mam nadzieję, że tego nie wyleję. Dobry przykład z tą wonnością, chociaż zapach taki średni trochę, ale faktycznie, słuchajcie, jest tak, że to jest przykład, który można przełożyć na praktykę. Na praktykę, bo co to znaczy, że my mamy być wonnością Chrystusową? To znaczy, że gdy my gdzieś wchodzimy do jakiegoś miejsca, idziemy do pracy, idziemy do znajomych, jesteśmy na ulicy, spotykasz znajomego na ulicy. Co to znaczy, że jesteś wonnością Chrystusową? To znaczy, że on, ta osoba, która z tobą rozmawia, powinna coś czuć, czegoś doświadczać. Powinna mieć tą świadomość, oto mam do czynienia z kimś, może trochę przesunę. Mam do czynienia z kimś, kto ma coś innego. Jest jakiś inny. I ja też to chcę mieć. Na pewno doświadczyliście takiej sytuacji. Ja takiej doświadczyłem sytuacji, kiedy ktoś mnie pytał, co to jest takiego, co ty masz? Skąd się bierze ten twój optymizm? Skąd się bierze twoja wiara? Skąd się bierze to zaufanie? Dlaczego ty nie przeklinasz? Dlaczego ty ciągle mówisz, że uczciwie, że przecież wiadomo, że dzisiaj kto nie kłamie, kto nie kradnie, to niczego nie osiągnie. Skąd to się bierze? Ta wonność to jest ten element w nas, który sprawia, że jesteśmy inni. Ale ja dzisiaj nie o tym. Chociaż dobrze byłoby może nawet pociągnąć całe kazanie na ten temat. Ale ja dzisiaj nie o tym. Na koniec kazania, jakbym zapomniał, to bardzo proszę, przypomnijcie mi, bracia i siostry starsi, mam dla was słowo. Ale po kazaniu chciałbym na koniec dzisiaj coś przekazać wam, co Bóg powiedział do mnie dzisiaj w nocy, gdy się obudziłem. Ale chciałbym zacząć od czegoś innego, od słowa, od kazania, którym chciałbym się z wami podzielić, które też jest, to jest takie ciekawe, że to jest kazanie, które kiedyś mówiłem w Nowym Sączu, dawno temu. I jak wiedziałem, że do was mam przyjechać, to od 2 tygodni myślałem, Panie Boże, potrzebuję, proszę Cię, daj mi jakieś słowo, które będzie na czas słuszne. Nie tylko jakieś kazanie. Wiecie, człowiek, dzięki Bogu, w miarę wykształcony, w miarę elokwentny, w miarę umiejący się wysławiać, no coś przygotować z Bożego Słowa po 30 latach wiary, po 30 latach głoszenia kazań w różnych miejscach, to nie jest wielki problem. Ale to nie chodzi o to, żeby coś przygotować. Ale zawsze w usługiwaniu chodzi o to, żeby to było to, co Bóg dzisiaj chce powiedzieć do mnie, do ciebie, do Kościoła, do ludzi, których spotykamy na ulicy. To jest też element tej wonności, o której Jacek mówił, tak? Że jeśli mamy to coś na dziś, to najważniejsze jest, żeby to było aktualne. Wczorajsze błogosławieństwo, wczorajsze przeżycie, wczorajszy cud, to jest fantastyczna sprawa. Ale my dzisiaj potrzebujemy Bożego objawienia, Bożej łaski na dziś. I wracało do mnie to słowo. Mówię, Panie, no ja już na tym głosiłem, na ten temat. Już to tak, no nie bardzo. I szukałem czegoś innego. I to słowo ciągle wracało. I w końcu w czwartek mówię, Panie Boże, dobra, poddaję się. Skoro tak, to będę głosił. Wierzę i przyjmuję przez wiarę, że widocznie to jest to, czego potrzebuje Kościół w Żyrardowie. Wasza wspólnota dzisiaj. Zacznę od takiej historii. Może niektórzy z was ją znają, może nie. Anegdota. Był pewien mądry chłop, który mieszkał na wsi. Miał syna. 19-letniego, młodego chłopaka. I po latach ciężkiej pracy na roli, miał małe poletko, dorobił się na tyle funduszy, że udało mu się kupić pięknego konia. przyprowadził tego konia, wszyscy ze wsi, wow, no naprawdę, co za wielkie szczęście, co za błogosławieństwo, konia sobie kupiłeś, no teraz cała twoja praca będzie wyglądać inaczej. Gospodarz pokiwał głową i powiedział, czy to błogosławieństwo, czy nie, to jeszcze się okaże. Minął jakiś czas, koń mu uciekł. Któregoś dnia po prostu gdzieś poniosło go, nie ma konia. Wszyscy we wsi, o, co za nieszczęście, tragedia. Taki koń piękny kupiłeś, a tu ci zginął. No i co teraz będzie? Gospodarz pokiwał głową, powiedział, czy to tragedia i nieszczęście, to jeszcze zobaczymy. Minął jakiś czas, koń wrócił, przyprowadzając 7 następnych dzikich koni. Och, wszyscy zachwyceni, cóż za wspaniała sprawa, no popatrz, jakie błogosławieństwo, no niesamowite, nie dość, że koń ci wrócił, to jeszcze 7 innych przyprowadził. Gospodarz pokiwał głową, czy to błogosławieństwo, czy nie, to jeszcze zobaczymy. Jego młody syn chciał te konie oswoić, więc zaczął je ujeżdżać. Tak się nieszczęśliwie złożyło, że spadł i złamał nogę dosyć poważnie w biodrze z tego konia. Wszyscy kiwali głową, mówili, cóż za nieszczęście, no naprawdę, no takie piękne konie masz, a tu po prostu syn twój musiał takiego nieszczęścia doświadczyć. Kto teraz będzie pracować na roli? Gospodarz pokiwał głową, mówi, no czy to nieszczęście, czy szczęście, to jeszcze zobaczymy. Miesiąc później cesarz państwa, na którym mieszkali, wypowiedział wojnę swojemu sąsiadowi i przybyła cesarska armia do wioski i zabrała wszystkich młodych ludzi, pozostawiając tylko tego jednego ze złamaną nogą, który został w domu, dlatego że sobie złamał nogę. Wszyscy pokiwali głowami i powiedzieli, cóż za szczęśliwy zbieg okoliczności. Jak się domyślacie, gospodarz pokiwał głową i powiedział, czy to nieszczęście, czy to szczęście, to się jeszcze okaże. Ta historia zabawna, śmieszna, mówi nam o pewnej prawdzie, z którą gdzieś jako chrześcijanie też żyjemy na co dzień. Prawdzie, która mówi tak, że tak naprawdę nie widzimy pełnego obrazu. Apostoł Paweł w liście 13 rozdziale listu do Koryntian powiedział, że dzisiaj widzimy jakby w zwierciadle. Nasze postrzeganie rzeczywistości jest tylko cząstkowe. Widzimy tylko wierzchołek góry lodowej. Gdy patrzymy na Żyrardów, gdy patrzymy na zbory Boże w Żyrardowie, gdy patrzymy na Królestwo Boże w Żyrardowie, to widzimy tylko odcinek. Jesteśmy jak ta grupa żołnierzy gdzieś na prawej flance w okopach, która dostała od pułkownika, od generała rozkaz, macie zaatakować prawą flankę wroga. A oni mówią, no ale nas jest tutaj 20, a tam ich jest 1000. Ja, bez sensu. Taki rozkaz, macie co zrobić. Ale my nie rozumiemy. Gdyby żołnierze zaczęli dyskutować z generałem, nic by nie było. Ale generał wiedział, że ich atak zwiąże siły wroga. Wróg pomyśli sobie, że atak idzie z prawej strony, a oto z lewej dywizja czołgów może zaatakować. Generał to wie, ale ci żołnierze będący tam na tym odcinku, oni tego nie wiedzą. Co do nich należy? Wykonać rozkaz. Zrobić to, co dowódca powiedział, że mają robić. Wczoraj, gdy ze starszymi mieliśmy spotkanie, rozmawialiśmy i dzieliłem się z nimi moimi ostatnimi też przeżyciami, doświadczeniami. Ostatnio chodzę i przeżywam bardzo mocno Księgę Objawienia Świętego Jana, która, wiecie, z objawieniem Świętego Jana to jest tak, że są dwie grupy ludzi. Jedni tacy, którzy nie potrafią żyć bez niej i drudzy tacy, którzy nie potrafią żyć z nią. Jest pozornie trudna, ale tak naprawdę mówi o jednej bardzo prostej, banalnej prawdzie, że wszystko jest w Bożych rękach, że wszystko jest pod Bożą kontrolą i że Chrystus zwyciężył i przyjdzie jako zwycięzca. I takie było jej przesłanie do tych ludzi tam wtedy, którzy doświadczali prześladowań i takie przesłanie dzisiaj ona ma dla nas. Ale w tej księdze, jak wiecie, jest też taka część na samym początku, kiedy najpierw jest Jan doświadcza objawienia Chrystusa, a potem Jezus przekazuje mu swoje listy do 7 zbawców. zborów. Znacie listy Pawłowe? Znacie? Apostoła Pawła. Znacie listy Piotra? Prawda? Znacie, macie jakiś ulubiony list? List do Efezjan. Słusznie. To jest list o Kościele, to jest piękny list. Myślę, jeden z najpiękniejszych listów. Chociaż jest taki piękny, to jeśli mówimy o zborze do Efezjan, to już tyle pozytywnych rzeczy za bardzo powiedzieć nie możemy w późniejszym czasie. Ale czy wiecie, że oprócz listów Pawłowych, listów Piotra, listu Jakuba, listów Jana, są też listy Pana Jezusa? Wiecie o tym? Są listy Pana Jezusa. Bezpośrednio od Niego pisane do zborów. One właśnie są w objawieniu świętego Jana. Jan jest tylko sekretarzem. Paweł też sam nie pisał. Zapewne wiecie, ci, którzy są studiowali choć troszkę albo troszkę więcej wiedzą na temat Bożego Słowa, to wiedzą, że Jan, że Paweł, zwłaszcza w późniejszym okresie, też sam nie pisał, miał problemy ze wzrokiem, miał sekretarza, który pisał jego listy. Przy niektórych pisze, sam się podpisałem wielkimi literami. Pan Jezus też miał takiego sekretarza. Tym sekretarzem był Jan i on pisał listy. I to są listy do nas. To są listy do Kościoła, do różnych typów kościołów. Listy o różnych problemach, które są w naszych kościołach. Były, są i będą. Gdy czytamy te listy, to widzimy, że te problemy się nie zmieniły. One dzisiaj są takie same, jak wtedy, gdy czytamy tych listów. Ale jest ciekawa rzecz. Wracając do tego gospodarza, który zawsze mówił, nie wiadomo, widzimy tylko wierzchołek góry lodowej. Nasze objawienie jest cząstkowe. W tych listach jest taka ciekawa rzecz, gdy analizujemy te listy, objawienie świętego Jana, jak wiecie, było pisane około 95, 6 roku naszej ery, czyli pod koniec. To już jest 60 lat, ponad 60 lat po zmartwychwstaniu Chrystusa. To już jest okres, kiedy Kościół już jakby wyodrębnił się z judaizmu, już ma jakąś swoją tożsamość, już buduje jakąś swoją pragmatykę. To jest też okres, kiedy prześladowanie za Domicjana, cesarza Domicjana, się bardzo, bardzo wzmaga. To jest też okres, w którym chrześcijanie zaczynają stawać przed bardzo jasnym wyborem. Wyborem, którym wygląda w ten sposób. Albo Chrystus, albo śmierć. Zapewne wiecie, że Jan otrzymał objawienie, wiecie kiedy? Kiedy Jan doświadczył objawienia na wyspie Patmos? W dzień Pański. Tak jest napisane, tak? Oto w dzień Pański doświadczyłem, wpadłem w zachwycenie. Co to jest dzień Pański? No właśnie, większość z nas tak myśli. Ale tu w ogóle nie chodzi o niedzielę. To w ogóle nie o to chodzi. Co to był dzień Pański? Otóż w tamtym czasie cesarz Domicjan, właściwie to jeszcze August, ale Domicjan to odnowił, wydał taki edykt. Raz w roku wszyscy obywatele cesarstwa musieli stawić się w świątyni, stanąć przed ołtarzem, wypowiedzieć zdanie: Domicjan jest panem, cesarz jest panem, i rzucić na ołtarz kadzidło. Każdy chrześcijanin zdawał sobie sprawę, że oto raz w roku przyjdzie taki dzień, kiedy będzie musiał albo gdzieś uciekać, albo się chować, albo narazić się na to, że jeśli tego nie zrobi, to zostanie skazane na śmierć. I to był dzień Pański. Dzień Pański to był dzień decyzji. To był dzień weryfikacji. Dlatego to objawienie ma takie szczególne znaczenie dla nas. Ale gdy analizujemy te listy, gdy analizujemy to przesłanie, które Pan Jezus ma do zborów, jeszcze raz powtarzam, to są listy, które mówią o problemach, o różnych aspektach życia Kościoła, które karcą, doceniają, wzywają. Jest 7 zborów. Smyrna, Laodycea, Filadelfia, Efez i tak dalej, i tak dalej. Chcę wam powiedzieć taką ciekawą rzecz. Są 2 listy, w których Pan Jezus, mówiąc, adresując do tych zborów, nie mówi nic praktycznie złego, tylko docenia i dziękuję i zwraca na coś uwagę. I są 2 takie listy, w których nie mówi nic dobrego, a tylko karci. Te dwa listy, w których mówi tylko złe rzeczy, to są listy do zborów Sardes i list do zborów Laodycei. I chcę wam powiedzieć, że gdy patrzymy, wiem, to jest mowa o 7 kościołach, o 7 zborach w zachodniej części Turcji, wzdłuż rzeki Meander, która tam tak się wije, w tej części, jak mamy Izrael na północ, prawda, Asyria i potem mamy Turcję. I w tej części zachodniej Turcji, tu na dole gdzieś taki żyzny obszar był, już bardzo zielony, bardzo żyznej gleby. I tam właściwie koncentrowało się wtedy życie cesarstwa, dlatego że tam był styk zachodu z wschodem. Te miasta były często bardzo bogate, bardzo prosperujące. Były świątynie, były teatry, były handel kwitł. I ciekawe jest, że gdy przyglądamy się z różnych pism chrześcijańskich, z pism Justyna Męczennika, Antiocha, Ignacego Antiochińskiego i wielu, wielu innych historyków, to wiemy, że dwa zbory w Sardes i w Laodycei to były największe, najszybciej się rozwijające, najbardziej dynamicznie wzrastające kościoły w tamtym rejonie i też najbogatsze. A Pan Jezus do nich pisze: wydaje ci się, że widzisz, a jesteś ślepy. Wydaje ci się, że coś masz, a tak naprawdę jesteś nagi i goły. To są te dwa kościoły, w których Jezus nic nie chwali, tylko karci. A te kościoły, których w ogóle nie karci, których tylko docenia, którym dziękuje, to są najmniejsze zbory, które pozornie nie miały żadnego wpływu na ten rejon. Co nam to mówi? Nam to mówi, że widzimy wierzchołek góry lodowej. Że tak naprawdę możemy patrzeć na Żerardów oczami naszej ludzkiej, logicznej, fizycznej analizy i powiedzieć, że gdzieś tam są jakieś wspólnoty, które robią dużo fajnych rzeczy albo fajniej się rozwijają niż my. Ale to nie jest Boże spojrzenie. Bóg patrzy inaczej. I Bóg dzisiaj mówi do nas tak: bądźcie wierni. I teraz chciałbym przejść do fragmentu Bożego Słowa. Kazanie moje dzisiaj jest zatytułowane Chodząc z Chrystusem albo Idąc z Chrystusem. I chciałbym przeczytać wam znany przez was na pewno fragment, ale pozwólcie, że przeczytam go całego, z Ewangelii Łukasza z 24 rozdziału. Będę czytał od 13 wersetu. Tego samego dnia dwaj spośród uczniów szli do wsi zwanej Emaus, leżącej 60 stadiów od Jerozolimy. 60 stadiów to jest około 1,5 dnia drogi. Wymieniali między sobą myśli o tym, co zaszło. Gdy tak rozmawiali i stawiali sobie nawzajem pytania, sam Jezus zbliżył się i zaczął iść z nimi. Lecz ich oczy były zasłonięte, tak że go nie rozpoznali. Po pierwsze, nie wiem, czy wiecie, że Jerozolima jest, znaczy na pewno wiecie, że Jerozolima jest na wzgórzu. Jest położona na wzgórzu. Emaus było gdzieś w dolinie. Oni szli z Jerozolimy do Emaus, szli w dół. I to też jest wyraz czegoś. Byli przygnębieni. Byli na drodze w dół. Jak to się mówi, równia pochyła w dół się mówi, tak? Byli w takim momencie, kiedy stawiali sobie różnego rodzaju pytania. Wyobraźcie sobie, może przeczytajmy jeszcze dwa wersety. Jezus zbliżył się, zaczął z nimi iść, lecz ich oczy były zasłonięte, tak że go nie rozpoznali. I zapytał ich: cóż to między sobą za sprawy omawiacie? Stanęli ze smutkiem na twarzach, a jeden z nich, Kleofas, odpowiedział: chyba jesteś jedynym przybyszem w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej ostatnio wydarzyło. A on zapytał: co takiego? Chodzi o Jezusa z Nazaretu, wyjaśnili. Wystąpił on wobec Boga, całego ludu, jako prorok wielkiego czynu i wielkiego słowa. Na niego to arcykapłani i nasi przełożeni wydali wyrok śmierci i ukrzyżowali, a myśmy myśleli i mieliśmy nadzieję, że on jest tym, który będzie wyzwalał Izraela. Tymczasem upłynął już 3 dzień od tego wydarzenia. Nam jest bardzo łatwo tą historię czytać, bo my znamy koniec tej historii. My czytamy tą historię i myślimy sobie tak: jak oni tak mogli? Czemu oni nie mieli wiary? No przecież nie patrzmy tak. Gdybyśmy my dzisiaj byli w takiej sytuacji, wcale nie wiadomo, czy byśmy tak byli w stanie. Halleluja! Ufam Panu Bogu! Popatrzcie na swoje życie i na swoje wyzwania. Czy gdy stajesz w obliczu problemu, wyzwania, braku pieniędzy, braku pracy, choroby, czy naprawdę tak od razu zawsze halleluja, ufam Panu? Oby. Ja Wam tego z całego serca życzę. Ale ja jestem człowiekiem, my jesteśmy ludźmi. I często stajemy w takich sytuacjach, jak oni wtedy. Co to była za sytuacja? To był moment, w którym im się grunt usunął spod nóg. Ich nadzieja runęła. Ich marzenia legły w gruzach. Ich plany, to co im się wydawało, nagle wszystko się zawaliło. Oto chodzili przez 3 lata z człowiekiem, którego uznali za Mesjasza, o którym wierzyli i mieli prawo w to wierzyć, bo Stary Testament wyraźnie mówił, że Jezus przyjdzie jako władca, jako król. Wszystkie narody oddadzą mu pokłon. Wszystkimi narodami będzie władać. Tak jest zapisane w Starym Testamencie. Dlatego między innymi Żydzi Jezusa nie przyjęli, bo nie zrozumieli jednej rzeczy. W Starym Testamencie niełatwo jest odróżnić to, że Chrystus przyjdzie 2 razy. Raz jako baranek, drugi raz jako lew. Ale Żydzi łączyli te 2 rzeczy. Czytając na przykład 11 rozdział Księgi Izajasza, tam widzimy na początku wyrośnie różdżka z pnia Isajego i najpierw jest o Jezusie i będzie sprawiedliwość pasem jego bioder i tak dalej, a potem jest i będzie władał nad narodami rózgą żelazną. Jedno jest złączone z drugim. Wtedy trudno było Żydom dostrzec, nawet uczniowie, do których Jezus o tym mówił. Popatrzcie, nawet gdy mówił, Syn Człowieczy musi być ukrzyżowany, musi zostać zabity, jaka była ich reakcja? Panie, Piotr mówi, nie przyjdzie to na ciebie, ależ absolutnie. Jezus mu wtedy powiedział, Piotrze, patrzysz po ludzku, myślisz po ludzku, idź precz ode mnie. Żydzi mieli prawo oczekiwać i mieć nadzieję, że oto przyjdzie Mesjasz, który poprowadzi powstanie i tak jak za Judy Machabeusza znowu staniemy sami i będziemy sami się rządzić na naszej własnej ziemi i odbudujemy nasze państwo. I będziemy u siebie. I będziemy mogli składać ofiary w świątyni. I będziemy mogli być u siebie. W swoim własnym państwie. Czy dziwimy się ich dążeniom do wyzwolenia, do niepodległości? Oczywiście, że nie. Chcieli, pragnęli. I myślę, że wielu z nich, wielu z tych, którzy chodzili z Jezusem, miało taką nadzieję. Ci 2 uczniowie są takim przykładem. I nagle wszystko legło w gruzach, bo Jezus został ukrzyżowany, bo położono go w żłobie. No i co dalej? Jak powiedział Piotr, chodźmy łowić ryby. Wracamy na stare śmieci. Było pięknie, było fajnie, ale się skończyło. Co będzie dalej? Patrzcie, oni ciągle nie rozumieli tego, co Jezus do nich mówił. My dzisiaj jesteśmy często tacy sami. I bywają takie sytuacje w naszym życiu, kiedy grunt nam się usuwa spod nóg. Czy to choroba, czy to problem, czy to jakieś wyzwanie. Przypomnij sobie ze swojego życia takie chwile, kiedy wydawało ci się, że się wszystko zawaliło. Kiedy dowiedziałeś się o czymś strasznym. O chorobie syna na przykład. Albo o tym, że szef wywali cię z pracy. A ty masz kredyt. I za co ten kredyt teraz będziesz spłacać? Niedawno rozmawiałem z człowiekiem, który po wielu latach małżeństwa nagle się dowiedział, że żona go zdradza, że ma innego i że ma go zostawia. Że go zostawia. Chrześcijanin, wierzący człowiek. Żona nie, ale on chrześcijanin. I jego pierwsze pytanie było, co ja takiego złego zrobiłem? Panie Boże, dlaczego? I to była trudna moja rozmowa z nim. Jak takiemu człowiekowi powiedzieć, zaufaj Bogu, poklepać go po ramieniu, powiedzieć, wszystko będzie dobrze. Jest ciężko, jest trudno. Grunt umyka spod nóg. Oni byli w takiej sytuacji. Może nawet jeszcze trudniej, dlatego że oto Mesjasz, ten, którego moc widzieli, którego mocy doświadczali, nagle go nie ma. No coś tam mówił o zmartwychwstaniu, ale wiecie, jak to człowiek. Zawsze ma jakieś ale. I oto idą i rozprawiają o tym. I zadają sobie pytania. I pewnie tam analizują na 10 stronę. I może nawet gdzieś tam między wierszami pada. Wiesz, on mówił coś o tym, że zmartwychwstanie. Może jeden do drugiego tak powiedział, a może ten pierwszy pokiwał głową, no, zmartwychwstanie, no. I idą. I nagle ktoś się do nich przyłącza. Im się wydaje, że Chrystusa nie ma. Ale On jest. Ale On jest. Chcę wam powiedzieć, drogi bracie, siostro, drogi przyjacielu, cokolwiek przeżywałeś, cokolwiek przeżywasz, drogi zboże pański w Żyrardowie, cokolwiek dzisiaj przeżywasz, Chrystus jest. On jest fundamentem. On dzisiaj mówi do ciebie, nigdy nie myśl, że mnie nie ma. To, że mnie nie widzisz, to, że mnie nie rozpoznajesz, to jest twój problem. Ale ja zawsze jestem. Ty czasem nie widzisz, bo nie jesteś gotowy, bo nie rozumiesz, bo wydaje ci się, że wszystko się zawaliło, bo masz całkiem inny obraz. Bo wydaje ci się, że zbór, jeśli ma być pańskim zborem, to ma mieć 1000 osób i co minutę jedno uzdrowienie. A tak nie jest? Więc coś jest z nami nie tak? Niekoniecznie. Każdy z nas ma misję do wypełnienia. Każdy z nas ma drogę do przejścia. Każdy zbór ma plan, który Bóg ma dla niego. I wy jako Kościół, jako zbór macie plan do wypełnienia przez Boga. Jaki to jest plan? Nie taki, jak wy sobie to układacie. To jest pewne. Każdy z was, starsi zboru, mają pewne pragnienia. Jestem przekonany, że chcieliby, żeby tutaj KZ Żyrardów to było co najmniej 500 osób, to tam 500, no ale już tak skromnie patrząc, 500, tak? Wspaniałe miejsce zgromadzeń. Całe miasto wie, że to jest to miejsce, gdzie chwała Boża aż wszystkich rozpiera. A Bóg mówi, zaraz, zaraz. Nie tak prędko. Ja mam swój plan, ale to jest inny plan. Pamiętacie te zbory w objawieniu świętego Jana, o których mówiłem? Być może dzisiaj Bóg by powiedział do was, cieszę się, że jesteście wierni. Cieszę się, że nie muszę o was powiedzieć, tak jak o tym wielkim, prosperującym, dużym zborze w Laodycei, który wysyłał misjonarzy, który wysyłał datki do Jerozolimy, który był znany w całym tym rejonie, do którego Bóg powiedział, wydaje ci się, że widzisz, a jesteś ślepy. Wydaje ci się, że coś masz, a jesteś goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie maści, abyś przejrzał. Wiecie, Laodycea była znana z dwóch rzeczy, jako miasto. Produkcji olejków do oczu i produkcji futer. I o tych dwóch rzeczach Jezus do nich mówi. Wydaje się wam, że coś macie, ale nic nie macie. Chcielibyście coś takiego usłyszeć od Pana? Czy nie lepiej usłyszeć to, co Bóg mówi do innych kościołów? Znam twój trud. Chociaż jesteś mały, nie zaparłeś się mojego imienia. I doceniam to. I cieszę się. I bądź mi wierny. Jakżeż pięknie jest coś takiego usłyszeć. Jezus zawsze jest z nami. Nawet jeśli Go nie widzimy, nawet jeśli nie mamy świadomości Jego obecności, to On zawsze jest z nami. I On pyta ich, co się stało. Oni mu mówią i potem Pan Jezus ich karci. I mówi do nich tak. Przeczytajmy to. Myśmy mieli nadzieję i tak dalej, i tak dalej. A niektóre z naszych kobiet zaskoczyły nas, były wczesnym rankiem przy grobowcu, lecz nie znalazły jego ciała, doniosły nam o tym, a ponadto powiedziały, że ukazał się im aniołowie z wiadomością, że on żyje. Wówczas niektórzy z nas pobiegli do grobowca i zastali wszystko tak, jak opisały kobiety. Jego samego jednak nie spotkali. Czyli już coś, no o co chodzi? No niby coś tam, tak jak mówię, coś mówił o jakimś zmartwychwstaniu, ale czyżby to mogło być prawdą? Czyż naprawdę Jezus może mnie wyciągnąć z tej trudnej sytuacji, w której jestem? Czy naprawdę może za moje potrzeby zaspokoić? Czy naprawdę może mnie uzdrowić? Coś tam nasze kobiety mówią o tym, że... Ale czy to jest możliwe naprawdę, że ja dzisiaj na nabożeństwie 2 grudnia 2018 roku mogę naprawdę otrzymać od Boga cud i uzdrowienie i pocieszenie i łaskę? No nie wiem, no tak mówią, no tak głoszą, no słyszałem to tyle razy, ale czy to jest prawdziwa rzeczywistość? Oni rozumni i gnuśnego serca, nie skorzy do wiary w to wszystko, co powiedzieli prorocy. Mieliśmy z tym problem, mamy z tym problem i póki istnieć będzie ludzkość, my, chrześcijanie XXI wieku, także będziemy mieli z tym problem. Wiara jest naszym ciągłym problemem. Zaufanie do Boga. Zaufanie nie wtedy, kiedy jest dobrze, nie wtedy, kiedy wszystko wydaje się ok, ale wtedy, kiedy wszystko się wali. Wtedy, kiedy nasze nadzieje się walą. Wtedy, kiedy nasze oczekiwania nie są spełnione. Wtedy zaufać Bogu. Później, po napełnieniu Duchem Świętym, niektórzy z apostołów doświadczyli tego, co to znaczy móc w więzieniu śpiewać pieśni. Doświadczył tego Piotr, mówiąc: nieważne, co się dzieje, bardziej trzeba słuchać Boga, aniżeli ludzi. Doświadczył tego, gdy wchodził do świątyni i mówił: srebra i złota nie mam, ale to, co mam, to ci daję w imieniu Jezusa. Wstań i chodź. Człowiek wstał i zaczął chodzić. Doświadczyli tego, ale w tym momencie jeszcze byli przed. Tutaj jeszcze byli bojaźliwi, jeszcze byli niepewni. I Pan Jezus ich karci. I może dzisiaj ty, albo może ja bardziej, może potrzebujemy dzisiaj takiego skarcenia. Wróć do wiary, wróć do zaufania do Boga. Zaciśnij zęby i powiedz: ufam Chrystusowi. Wierzę, że to naprawdę jest rzeczywistość Bożego Królestwa, a nie tylko bajanie, że On naprawdę zmartwychwstał, że On naprawdę jest rozwiązaniem, że On naprawdę może wlać dzisiaj w moje serce nadzieję, że On naprawdę może rozwiązać problemy mojego życia, tylko muszę Mu zaufać, muszę być cierpliwy, muszę czekać. I muszę nie wyobrażać sobie po swojemu, tylko pozwolić Mu, aby On to zrobił tak, jak On tego chce. Ale Chrystus nie tylko ich karci, i to jest fantastyczne, strasznie mi się to podoba, że On nie tylko mówi: o, gnuśnego serca, a co będę z wami, odwraca się i idzie swoją drogą. Bo może niektórzy z nas by tak zrobili. No już nie mam siły, idę. Ale Pan Jezus karci ich, ale później zaczyna im tłumaczyć. I krok po kroku ze Starego Testamentu, od Mojżesza począwszy, zaczyna im pokazywać, zaczyna otwierać ich oczy, zaczyna ich nauczać i mówi: popatrzcie, tu jest Chrystus, tu jest Chrystus. Tu jest Chrystus. Wiecie, i po to są kazania. Po to jest niedzielne nabożeństwo. Po to są tygodniowe grupy domowe. Żebyśmy mogli sobie nawzajem tłumaczyć. Przypominać sobie o tym, co było. I mówić tak, jak dzisiaj ja do was zwiastuję. Wróćmy do wiary, wróćmy do zaufania. Żyjmy tą pewnością. Nie traćmy tej wiary, nie traćmy nadziei. Nawet wtedy, kiedy jest źle. Nawet wtedy, kiedy jest trud. Nawet wtedy, kiedy chcielibyśmy, żeby było 500 osób, a jest 30. Nieważne. Nieważne. Chcemy żyć w zaufaniu do Boga. Bo Bóg patrzy inaczej. Bóg nie patrzy po ludzku. Bóg nie patrzy tak, że jeżeli ktoś jest piękny, młody, przystojny i bogaty, no to ten to jest taki chrześcijanin naprawdę w porządku. A jak ktoś jest już w podeszłym wieku, schorowany i ubogi, no nie, Bóg tak nie patrzy. Bóg patrzy na serce. I to jest piękne. Może dzisiaj potrzebujesz tego, aby Pan Jezus pokazał ci szerszy kontekst twojego życia. Wiecie, to, co Jezus tutaj zrobił, zaczął im pewne rzeczy tłumaczyć, pokazywał im przez Stary Testament, aby zobaczyli całość obrazu, aby zrozumieli właśnie to. To prawda. Przyjdzie jako lew w swoim czasie. Pierwszy raz przyszedł jako baranek. Musiał umrzeć. Musiał zostać zabity. Ale wydaje mi się, że być może, to jest moja interpretacja, ale wydaje mi się, że w tej drodze być może oni mu zadawali pytanie: no dobrze, Panie Jezu, no Panie Jezu, może nie Panie Jezu, ale dobrze, ty tam widzę, że widzimy, że dużo wiesz, no dobrze, a co z tym wersetem? Przecież on ma paść narody rózgą żelazną. Przecież ma załopotać jego sztandar na górze Syjon. Przecież mają wszyscy przed nim paść na kolana. Przecież ma odbudować Izraela. Co z tym? Być może Jezus wtedy im tłumaczył: słuchajcie, nie wasza to rzecz znać pory i czasy, ale będzie taki czas, kiedy to przyjdzie. To przyjdzie, ale pozwólcie, że w moim czasie. Pozwólcie, że w swoim czasie. Wtedy, kiedy ja będę tego chciał. Wtedy, kiedy ja zdecyduję. I czekamy na to. I On im to wszystko powolutku, krok po kroku wyjaśniał. I potem zbliżyli się do wsi, do której zdążali, a On sprawiał wrażenie, jakby chcieli iść dalej, chciał iść dalej. Wymogli jednak na Nim: zostań z nami, gdyż zbliża się wieczór i dzień chyli się ku końcowi. Wstąpił więc, by z nimi zostać. A gdy zasiedli do stołu, wziął chleb, pobłogosławił, złamał i zaczął im podawać. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On znikł. A oni powiedzieli do siebie: czyż nasze serce nie płonęło gdy mówił do nas w drodze i wyjaśniał nam znaczenie pism. Pan Jezus, ciekawe to jest, jakby chce iść dalej. Podoba mi się to, że Pan Jezus jest dżentelmenem, jest delikatny, nikogo do niczego nie przymusza. Nawet jeśli czasem wyraża swoją jakąś takie zdenerwowanie, jak właśnie w świątyni. Nigdy nikogo do niczego nie przymusza. Chciał, żeby to oni wykazali inicjatywę. Zostań z nami, Panie. Zostań z nami. Gdy go prosimy, zostań z nami, on zostaje. Gdy bardzo tego chcemy, on wychodzi nam naprzeciw. I potem siadają do stołu. I nagle przychodzi ta najpiękniejsza chwila z tej całej historii. Doświadczają nowego objawienia. Oczy im się otwierają. Nagle oczy im się otwierają. Śpiewamy: otwórzmy oczy, o Panie, otwórzmy oczy i serce, chcę widzieć Ciebie. Śpiewamy to. Śpiewajcie to. Z serca, z duszy. Bo to jest najpiękniejsze, co Chrystus może nam dać. Tu, teraz i dziś. Kiedy otwiera nasze oczy. Kiedy nagle zaczynamy rozumieć, że On nie tylko jest, ale że On jest gotów mówić do nas, jest gotów objawiać nam siebie w nowy sposób, jest gotów łamać z nami chleb, tak jak to dzisiaj robiliśmy. On jest. I On jest gotów dzisiaj Ci powiedzieć: ja chcę pomóc Ci zrozumieć. Pomóc Ci zrozumieć Pisma. Pomóc Ci zrozumieć Twoje życie, okoliczności Twojego życia. Pomóc Ci zrozumieć szerszy kontekst. Nie patrz tak, jak Ty patrzysz. Spróbuj popatrzeć moimi oczami, bo moje myśli to nie myśli Wasze. Moje plany to nie plany Wasze. Czasem macie swoje nadzieje, ale to są Wasze nadzieje. Te wszystkie nadzieje muszą być podporządkowane mi i mojemu planowi. Więc, drogi Kościele, drogi bracie, siostro, jeśli dzisiaj doświadczasz jakiegoś trudu, jakiegoś zawalenia, może jakiegoś wyzwania, to pamiętaj, że Chrystus jest. Jeśli dzisiaj potrzebujesz, żeby On w jakiś nowy sposób pokazał Ci to, jaki jest pełen obraz Twojego życia, możesz się do Niego o to zwrócić. Jezus, nasz Pan, Jezus nie jest kimś, kto się przed nami chce chować. Nie jest kimś, kto chce uciekać. Nawet gdy widzi naszą beznadzieję, to nie macha ręką i nie mówi: nie ma sensu. Ale chce powoli nam tłumaczyć. Czy chcesz pozwolić Chrystusowi, aby dzisiaj, aby w te dni powoli pokazywał Ci to, co jest prawdą w stosunku do Twojego życia, to, co jest prawdą do Twoich okoliczności. A może dzisiaj też potrzebujesz jakiegoś skarcenia? Może dzisiaj nie tylko potrzebujesz tego, żeby Chrystus wlał w Twoje serce nadzieję, ale może potrzebujesz usłyszeć, tak jak oni słyszeli: weź się w garść, przestań narzekać, przestań patrzeć swoimi oczami. Jesteś wystarczająco długo chrześcijaninem, aby rozumieć, że zaufanie jest ważniejsze niż to, żeby wszystko było tak, jak Tobie się wydaje. Może trzeba dzisiaj stanąć i powiedzieć: Boże, przepraszam za moją niewiarę. Przepraszam za brak zaufania. Jestem gotów i chcę iść dalej, Ci zaufać. I w końcu może dzisiaj potrzebujesz takiego nowego objawienia, nowego doświadczenia, nowej siły, żebyś mógł, tak jak oni, po tym objawieniu wstać i wrócić do Jerozolimy. Zawrócić ze swojej drogi i pójść w drugą stronę. Pod górę tym razem. Nie z górki, ale pod górę. Z nową siłą, z nową nadzieją. Proszę, pochylcie swoje głowy. Proszę Was, abyśmy na chwilę zamknęli oczy. Chcę się modlić. niech mówi do ciebie. Proszę, żebyście mieli zamknięte oczy. Kochani, żebyśmy teraz nie patrzyli na siebie nawzajem, żeby to była taki czas, kiedy jesteś tylko ty i Pan. Ja wiem, że często jest tak na zgromadzeniach, że wzywamy ludzi do przodu. I czasem nam się wydaje, że jeżeli ktoś wyjdzie do przodu, ktoś na mnie włoży ręce, za mnie załatwi coś. Dzisiaj nie chcę tak robić. Dzisiaj chcę Tobie powiedzieć, że nikt za Ciebie pewnych rzeczy w Twoim życiu nie przejdzie. Żaden starszy, żaden pastor do końca nie zna Twojego życia i serca. I nawet jeśli wyjdziesz do przodu, to nawet nie będziesz miał czasu, aby opowiedzieć wszystkie aspekty. A może o wielu rzeczach nie będziesz chciał nawet powiedzieć. Więc dzisiaj nie będę robił wezwania do przodu. Ale tak jak teraz jesteśmy z zamkniętymi oczami, chciałbym powiedzieć tak, jeżeli któryś z tych aspektów, o których mówiłem, dotyka Twojego serca, jeśli dzisiaj chcesz na nowo uchwycić się nadziei, jeśli wiesz, że dzisiaj do Ciebie Bóg mówi, ja jestem i chcesz na nowo uchwycić się tego wiarą, jeśli dzisiaj potrzebujesz nowego wyjaśnienia, szerszego obrazu Twojego życia, bo nie rozumiesz, dlaczego pewne rzeczy dzieją się tak, jak się dzieją. Jeśli dzisiaj potrzebujesz nowego objawienia Chrystusa i uwierzyć w to, że On naprawdę nie tylko jest, ale jest gotów mówić do Ciebie, jest gotów być z Tobą. Jeśli dzisiaj potrzebujesz może usłyszeć skarcenie, wrócić do wiary, do zaufania do Boga. Jeśli dzisiaj po prostu chcesz powiedzieć Panie, raz jeszcze chcę powiedzieć idę za Tobą, to mając zamknięte oczy, na znak i na wszyscy mamy zamknięte oczy, ale niech deklaracją tej Twojej decyzji będzie to, że tam gdzie siedzisz, wstaniesz ze swojego miejsca. Miejmy cały czas zamknięte oczy. Nie podnośmy głów, proszę Was. Niech to będzie decyzja tych ludzi przed Bogiem. Jezu, tak bardzo Cię potrzebujemy. I wyznajemy to. I ogłaszamy, że potrzebujemy dzisiaj Ciebie na nowo. Chcemy, abyś był. Nawet jeśli nie czujemy i nie wiemy i nie rozumiemy, chcemy, abyś był w naszym życiu, w naszych sercach. Panie, ja błogosławię teraz w Twoim imieniu i tym autorytetem, który mi dałeś, Panie, na podstawie Twojego słowa i Twoich obietnic. Błogosławię teraz te osoby, które wstały, które widzą w swoim sercu to, co Ty im dzisiaj pokazałeś. Nie ja, ale słowo, które było ogłoszone. Panie, niech to będzie nowy początek. Niech to będzie nowy start, ale nade wszystko Cię proszę, aby jutro o tym nie zapomnieli, aby pojutrze nie zapomnieli, aby ten nowy start był takim nowym rozpoczęciem, nowym początkiem, nowych rzeczy, nowej nadziei, nowej wiary w to, że Ty jesteś, ale też nowej pracy nad sobą i swoim życiem, tak jak Ty tego chcesz, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech tak będzie, a Ty jesteś, Boże. Ty przechadzasz się pośród 7 świeczników. Ty jesteś w zborach. Ty trzymasz w swoich rękach te zbory. Ty trzymasz każdego z nas. I jeśli tylko otworzymy Ci drzwi, tak jak powiedziałeś do Laodycei, jeśli tylko otworzymy Ci drzwi, usłyszymy to pukanie, a dzisiaj, Panie Boże, słyszymy to pukanie i otwieramy Ci drzwi, to Ty wejdziesz. I za to Ci dziękuję, że wchodzisz teraz w nowy sposób do życia tych ludzi. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźcie, proszę. Wierzę, że potrzebujemy przeżyć, ale nasze życie opiera się na decyzjach, na pracy, a przeżycia są czymś dodatkowym. Fundament to standardy Chrystusowe. Fundament to to, o czym Jezus mówił wyraźnie, że mamy być ludźmi Jego nauczania, Jego standardów, a przeżycia są czymś dodatkowym. Ale czasem Bóg pozwala nam coś przeżyć i doświadczyć, abyśmy w tym mogli dalej iść. Chciałbym przekazać wam na koniec słowo, które dzisiaj, no wczoraj w nocy, dzisiaj w jakiś szczególny sposób Pan Bóg włożył do mojego serca. Fragment Bożego Słowa, które chciałbym też, żeby starsi mogli zapamiętać i zapisać sobie i przez najbliższy czas rozważać i przyjąć jako takie słowo do was, do KZ Żyrardów, do tej waszej, wydawałoby się, niewielkiej wspólnoty, którą Jezus kocha, miłuje i do której wierzę dzisiaj chce, używając mnie jako sekretarza, przyjmuję to przez wiarę, nie mówię tego z jakiejkolwiek pychy, ale z nadzieją i z pokorą przed Bogiem. Przypomnijcie sobie dawniejsze lata, kiedy jako oświeceni nie ulegliście mimo wielkiego nacisku, czy to jak publicznie zawstydzeni przez zniewagi, czy też jako stojący u boku tych, których tak traktowano. Bo przecież dzieliliście i dzielicie cierpienia z więźniami, radością. Z radością przyjęliście też grabież swojego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątek lepszy i trwały. Nie traćcie więc swojej odważnej ufności, która niesie ze sobą wielką nagrodę. Potrzeba wam bowiem wytrwałości, abyście po wypełnieniu woli Bożej dostąpili spełnienia obietnicy. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który nadchodzi i nie będzie zwlekał. A mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, przestanie być miły mojej duszy. My jednak, wy jednak, nie jesteście z tych, którzy się cofają na własną zgubę, ale z tych, którzy wierzą dla zachowania duszy. Wierzę, że Pan chce dzisiaj powiedzieć wam tak. Przyjdzie czas, kiedy otworzę drzwi dla tego zboru. Przyjdzie czas powiewu i rozwoju. Ale jeszcze nie teraz. Na razie budujecie fundamenty. I chcę, żebyście te fundamenty wiernie budowali. Potrzeba wam cierpliwości, potrzeba wam wytrwałości. Ja buduję coś, czego wy dzisiaj nie widzicie, ale kiedyś zobaczycie. To, że nie widzicie, niech nie będzie dla was zniechęceniem, ale tym bardziej powodem do zaufania, wiary i do radości. Nie patrzcie swoimi oczami, ale starajcie się patrzeć moimi oczami. Amen. Dziękuję wam bardzo za czas, za uwagę starszym, za wspaniały czas wczoraj. Chcę wam powiedzieć na koniec, że macie we mnie przyjaciela, ale także pamiętajcie o tym, że Nowy Sącz modli się o was regularnie. Starsi z Nowego Sącza modlą się o was regularnie, a ja mam was w sercu. Myślę, że nie przesadzę, jak powiem, że każdego dnia.